To sprawi, że staniemy się święci, tak jak On jest święty. I będziemy Jego świętą małżonką, świętą oblubienicą, która będzie Go wyrażać. Tego, który jedynie jest święty w całym wszechświecie.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu jest z nami dzisiaj Jan Nicał, którego jak zwykle miło mi gościć.
Witam serdecznie.
W dzisiejszym studium zajmiemy się ponownie celem i tematem całej Biblii. W naszych audycjach Studium Życia Biblii staramy się pokazać, że całe Pismo Święte jest niezwykle spójne, gdy spojrzy się na nie z perspektywy objawionego w nim boskiego życia i każdy jego fragment prowadzi zawsze do jednego celu. Taka właśnie jest Biblia, prawda?
Tak rzeczywiście jest. Chciałbym w związku z tym zwrócić naszym słuchaczom uwagę na dwa wersety w pierwszym liście do Tymoteusza. Chodzi mi o rozdział pierwszy, werset 3 i 4. W wersetach tych apostoł Paweł prosi Tymoteusza, by nakazał niektórym, żeby nie nauczali inaczej. W wersecie 4 widzimy, że jedyną nauką w Biblii, którą powinniśmy głosić, jest nauka na temat Bożej ekonomii. Wszelka inna nauka, która odbiega od Bożej ekonomii, podpada pod kategorię innej nauki. Widzimy stąd, że całe Pismo Święte mówi o jednym, o Bożej ekonomii. A czym jest Boża ekonomia? Nie mówimy tutaj o ekonomii w znaczeniu finansów czy towarów. Słowo ekonomia w pierwszym liście do Tymoteusza 1,4 to po grecku oikonomia, która składa się z dwóch słów oikos, czyli dom, i nomos, prawo. Gdy połączymy ze sobą te dwa słowa, otrzymujemy prawo panujące w domostwie, prawo domu. Pokazuje to, że Boża ekonomia to zarządzanie przez Boga swoim domostwem. Zarządzanie to w Piśmie Świętym ma na celu jedno. Udzielenie przez Boga samego siebie w Chrystusie jako ducha wybranym przez siebie i odkupionym ludziom. Udzielanie to owocuje powstaniem Bożego domu, domostwa, w którym Bóg mieszka w człowieku, a człowiek w Bogu. W taki sposób Bóg może wyrazić się na ziemi. Obecnie przyglądamy się ósmej najważniejszej postaci opisanej w Księdze Rodzaju – Jakubowi. Oczywiście najpierw był Adam, którego Bóg stworzył, ale to było stworzenie. W historii Jakuba zaś widzimy Boże mieszkanie. Stworzenie, którego dokonał Bóg, służy jego domostwu. Bóg dokonał dzieła stworzenia po to, żeby mieć z czego zbudować sobie dom, w którym on będzie mógł mieszkać w człowieku, a człowiek w nim. Kiedy Bóg ma dom, może wspaniale wyrażać się za pośrednictwem człowieka i przejawiać swoją chwałę we wszechświecie.
Zapraszamy więc do wysłuchania dzisiejszego Studium Życia. Przepraszamy jednocześnie za niezbyt dobrą jakość oryginalnego nagrania, które pochodzi sprzed ponad 30 lat. Na szczęście w naszym przypadku nie ma to aż tak istotnego wpływu ze względu na tłumaczenie.
Warto dodać, że wykłady z cyklu Studium Życia Biblii można uznać już za klasykę chrześcijańską. Cieszymy się, że możemy słuchać ich razem z Państwem.
Tak, i że możemy wspólnie dzisiaj zastanowić się nad tym, co stanowi temat całego Pisma Świętego. Oddajemy głos Witnessowi Lee.
Cały Stary Testament jest historią tych dwóch budowli. przybytku i świątyni. A o czym czytamy w Nowym Testamencie? Znowu o tym samym. Jezus był przybytkiem. Kościół jest dziś świątynią. A zakończeniem wszystkiego będzie Nowa Jeruzalem. Biblia nie jest prostą księgą. Biblia składa się z tysięcy rozdziałów. Oczywiście w każdym z nich znajdujemy wiele myśli. Jaki zatem jest temat Biblii? Biblia mówi nam o 8 wielkich postaciach, począwszy od Adama i Bożego stworzenia, a skończywszy na Jakubie, z którym wiąże się Boży dom, Betel. Potem czytamy o przybytku, który był przez jakiś czas domem Boga. Na koniec zaś dochodzimy do Bożej świątyni. Wszystko to są jednak tylko starotestamentowe symbole. W Nowym Testamencie ponownie czytamy o przybytku. O Jezusie, który jest rzeczywistością przybytku. Potem o Kościele, który jest Bożą świątynią. A zwieńczeniem tego wszystkiego jest Nowa Jeruzalem. W 21 rozdziale Księgi Objawienia, w opisie Nowej Jeruzalem, czytamy najpierw, że jest ona Bożym przybytkiem. A następnie, że jest Bożą świątynią. Oto Betel. Nowa Jeruzalem jest ostatecznym wypełnieniem Bożego Betel. Dziś jesteśmy w Betel.
We fragmencie, którego wysłuchaliśmy, istotną rolę odegrał przybytek i świątynia. Co one oznaczają w Bożym planie?
Przybytek i świątynia pokazują cel Bożego planu. A Boży plan to Jego ekonomia. Tak jak mówiliśmy, to plan, który polega na tym, że Bóg chce udzielić samego siebie do wnętrza człowieka, dzięki czemu Bóg i człowiek mogą w sobie wzajemnie zamieszkiwać i Bóg może wyrazić się na ziemi. W Starym Testamencie przybytek i świątynia pokazywały w symboliczny sposób, że Bóg pragnie, by człowiek wszedł w Niego, korzystał ze wszystkich Jego bogactw i stał się Jego wyrazem na ziemi. Następnie w Nowym Testamencie widzimy rzeczywistość przybytku i świątyni. Z kolei już pod koniec Nowego Testamentu mamy Nową Jeruzalem, która stanowi zwieńczenie przybytku i świątyni. Nie zapominajmy jednak, że rzeczywistością przybytku i świątyni jest sam Pan Jezus. W Ewangelii Jana 1,14 czytamy, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas jako przybytek. Potem w drugim rozdziale tej Ewangelii Pan Jezus mówi, że On sam jest rzeczywistością świątyni, Bożego mieszkania. Pokazuje to, że Bóg stał się człowiekiem i że Chrystus przyszedł jako ucieleśnienie Boga. Po co? Żeby człowiek mógł w Niego wejść, wejść w Tego, który jest rzeczywistością przybytku. Żebyśmy mogli korzystać ze wszystkich bogactw, jakie Bóg posiada, cieszyć się nimi, żeby Bóg mógł wypełnić nas sobą i żebyśmy stali się Jego wyrazem na ziemi. Na koniec ten przybytek, świątynia, staje się Kościołem, ciałem Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł mówi wierzącym w Koryncie: jesteście świątynią. Teraz Kościół jest Bożą świątynią, która wyraża Boga we wszechświecie. Na koniec czytamy, że Nowa Jeruzalem nazwana jest przybytkiem Boga. Oznacza to, że wybrany przez Boga i odkupiony lud staje się Jego przybytkiem, w którym On może zamieszkać. Nowa Jeruzalem nazwana jest też świątynią Boga. Znaczy to, że Bóg w Chrystusie jako Duch jest naszą świątynią, w której możemy mieszkać. To wzajemne mieszkanie, w którym my mieszkamy w Bogu, a Bóg mieszka w nas, żeby wyrazić się na ziemi.
Czyli krótko mówiąc, Bóg pragnie na ziemi mieszkania, a tym mieszkaniem jest dla Niego człowiek. On chce mieszkać w człowieku i pragnie, żeby człowiek mieszkał w nim. Kiedy to się dzieje, Bóg osiąga swój wyraz we wszechświecie. Podoba mi się to podsumowanie Bożej ekonomii. Posłuchajmy teraz dalszej części wykładu.
To bardzo dziwne. Jakub mieszkał tam długie lata. Myślę, że w rozdziale 35 miał już prawie 100 lat. A co najmniej ponad 70, 80. Ale do tej pory nie znaleźliśmy żadnego wersetu, który by pokazywał, że Jakub rozliczył się wobec Boga, że się oczyścił. Księga Rodzaju ciągle opowiada o tym, że Jakub był cwaniakiem, że za pomocą różnych sztuczek oszukiwał innych. Tak wygląda historia Jakuba. I przemiany, jaką przeszedł w rozdziale 35, nie wolno nam lekceważyć. Tutaj po raz pierwszy w Biblii czytamy o tym, że człowiek, który chodził w Bożej obecności, oczyścił się. Oczyścił nie tylko samego siebie, ale i wszystkich, którzy mu towarzyszyli, wszystkich domowników, wszystkich, którzy byli z nim powiązani. Wszystkim im Jakub nakazał się oczyścić. Po co? W jednym tylko celu, żeby pójść do Betel. W rozdziale 35 to nie Bóg nakazał Jakubowi, by pozbył się wszelkich nieczystości. Każdy, kogo Bóg poruszy kwestią swojego mieszkania, od razu poczuje, że coś w jego wnętrzu nakazuje mu się oczyścić. Być może zgadzamy się na swoją niedbałość, na nieczystość, na to, że staczamy się jak porówni pochyłej. Ale gdy dotykamy Kościoła, w naszym wnętrzu, ze względu na Kościół, coś się dzieje. Jeśli na serio chcemy prowadzić życie Kościoła, nikt nie musi nam nic mówić. Coś wewnątrz nas ustawicznie przekonuje nas. To nie pasuje do Kościoła. Powiedzcie mi, dlaczego w dniu, w którym Bóg nakazał Jakubowi, aby wstał i poszedł do Betel, Jakub od razu nakazał swym ludziom: pozbądźcie się obcych bogów i oczyśćcie się i przebierzcie. Czyli zmieńcie sposób codziennego postępowania. Pozbądźcie się starego sposobu postępowania i nałóżcie nowego człowieka.
Myślę, że usłyszeliśmy coś bardzo ważnego. Każdy, kogo Bóg poruszy w kwestii swojego domu, od razu poczuje, że coś w jego wnętrzu nakazuje mu się oczyścić. Czy mógłbyś powiedzieć więcej na ten temat?
To rzeczywiście bardzo ważna kwestia. W rozdziale tym widzimy, że Bóg nakazał Jakubowi wrócić do Betel. Oznacza to, że Jakub miał powrócić do jego pierwotnego zamiaru, który polegał na tym, żeby mieć dom na ziemi. W pierwszym liście do Tymoteusza 3,15 czytamy, że Kościół jest domem Boga żywego. Wszyscy, którzy należymy do Boga, którzy osobiście uwierzyliśmy w Chrystusa i przyjęliśmy Go, musimy powrócić do pierwotnego Bożego zamiaru. W praktyce oznacza to, że musimy poświęcić się i oddać siebie Panu, aby On mógł uzyskać na ziemi praktyczny wyraz poprzez Kościół, ciało Chrystusa. Czyli musimy spotykać się jako Kościół, prowadzić życie Kościoła. Gdy zbieramy się razem, gdy porzucamy wszystko to, co nas dzieli i spotykamy się jako Kościół, potrzeba nam pełnego poświęcenia. Gdy powracamy, by prowadzić życie Kościoła, praktykować życie Kościoła zgodnie z tym, co przedstawia Nowy Testament, coś w naszym wnętrzu zaczyna zachęcać nas do tego, żebyśmy się oczyścili. Kiedy Jakub podjął decyzję o powrocie do Betel, nakazał członkom swojej rodziny, żeby pozbyli się obcych bogów, żeby się oczyścili i przebrali. Oznacza to, że kiedy powracamy do pierwotnego Bożego zamiaru, musimy pozbyć się bożków. Może myślimy, że nie mamy u siebie w domu bożków, ale musimy sobie uświadomić, że w sensie duchowym bożkiem jest wszystko to, co zastępuje nam Boga. Musimy więc pozbyć się wszystkiego, co w naszym życiu zastępuje nam Boga. Ale to nie wszystko. Powinniśmy się oczyścić. Drugi list do Koryntian, rozdział 7, werset 1 mówi, że mamy oczyścić się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. A więc coś w naszym wnętrzu zachęca nas do tego, byśmy pozbyli się tego wszystkiego, co zanieczyszcza nasze ciało, a także ducha. Musimy też przebrać się, zmienić ubranie. Apostoł Paweł mówi o tym w 4 rozdziale listu do Efezjan. Mamy odłożyć stary styl życia i włożyć na siebie nowego człowieka. Przebrać się to inaczej odłożyć swój stary sposób życia, ten, który prowadziliśmy, zanim przyjęliśmy Pana Jezusa. Musimy odłożyć wszystko, co się z tym wiąże i włożyć na siebie nowego człowieka. Czyli włożyć na siebie życie Kościoła, a odłożyć wszystko, co nie pasuje do świętej i czystej natury Boga. Módlmy się po prostu. Panie, chcę być jedno z Tobą ze względu na Twój zamysł. Chcę pozbyć się wszystkich bożków, oczyścić się i zmienić swój sposób życia. Chcę prowadzić uświęcone życie ze względu na Twój zamysł.
Amen. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium.
Przyjrzyjmy się dokładniej tym zagadnieniom. Po pierwsze, to bardzo ciekawe, że Jakub wiedział, iż jego żona, Rachela, miała obcych bogów. Ale do rozdziału 35 nigdy nie nakazał jej się ich pozbyć. Dopiero w rozdziale 35 Jakub nakazał swojemu domowi, żeby wszyscy wyrzucili bożki, obcych bogów. Później w całej Biblii, w Starym i Nowym Testamencie, stale będziemy widzieli, że ze względu na Boży dom musimy przede wszystkim oczyszczać się z bożków. Wielu z nas powie, nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z bożkami. Być może to prawda w sferze fizycznej, ale w sferze duchowej, co to jest bożek? Bożkiem jest wszystko to, co zastępuje nam Boga. Wykształcenie, ambicja, pozycja, imię, pragnienia, zamysły. Wszystko to, jeśli zastępuje nam Boga, staje się bożkiem. Dlaczego człowiek szuka szczęścia wśród bożków? Dlatego, że brak mu Boga. Dlatego, że stracił Boga. Bóg jest naszym szczęściem. Bóg jest naszym życiem. Gdy Bóg przyszedł do Jakuba po raz drugi i poruszył kwestię Betel, Jakub naprawdę doznał objawienia. Doznał objawienia na temat swojego życia. Uświadomił sobie, że żyje nie po to, żeby samemu być szczęśliwym. Jego życie służyło Bożemu domowi. Służyło Betel. służyło Betel. Jakub uświadomił sobie też, że celu tego nie można osiągnąć w sposób pospolity. Do domu Bożego nie można wnieść bożków. Nie można. Nie można też zabrać ze sobą nieczystości. Koniecznie trzeba, po pierwsze, pozbyć się obcych bogów, bożków. I co jeszcze? Oczyścić się i zmienić szaty. Całą historię, sposób życia, całą istotę, cały swój wyraz. Wszystko musi się zmienić. To nie jest jedynie odrodzenie. To nie jest tylko drobna zmiana życia. Powiedziałbym, że to pełne przeobrażenie. Jakub w tym rozdziale się przeobraził. Być może brzmi to jak doktryna, ale spójrzcie na samych siebie. Gdy przyszliście do kościoła, nikt wam nic nie mówił, lecz coś głęboko w waszym wnętrzu nakazywało wam. Mówiło wam, że skoro teraz chcecie prowadzić prawidłowe życie kościoła, tego trzeba się pozbyć. To nie może pozostać. Tamtego trzeba się pozbyć. I tamto nie może pozostać. Wszyscy możemy o tym zaświadczyć. Wielu z was pewnie nigdy nie mówiło, w ilu sferach wasze życie musiało zostać oczyszczone, lecz jestem przekonany, że przychodząc do kościoła, musieliście się oczyścić.
Powraca sprawa, o którą już cię pytałem, ale w trochę inny sposób. Gdy Jakub poruszył kwestię Bożego domu, wydaje się, że poczuł w sobie głos, który pokazał mu, jakie życie prowadził. To chyba nie jest bez znaczenia, że nie ma tutaj ani słowa o tym, że Bóg przyszedł do niego bezpośrednio i zwrócił mu uwagę na to, co go zanieczyszczało.
To rzeczywiście bardzo ciekawe i ważne. Widzimy stąd, że Bóg wzywa nas, byśmy porzucili wszystko i powrócili do jego pierwotnego pragnienia. Mówi jak gdyby: powróćcie do Betel, powróćcie do domu Bożego, powróćcie do mojego pierwotnego zamysłu. Chcę udzielać wam siebie bez granic, żebyście mogli spotykać się razem ze wszystkimi moimi dziećmi i napełniać się wszystkimi moimi bogactwami. Wtedy staniecie się w praktyce moim wyrazem na ziemi. Gdy okazujemy posłuszeństwo temu wyzwaniu, czujemy, że przemawia w nas jakiś wewnętrzny głos. Ten głos to tak naprawdę głos Boga, który mówi do nas po to, żebyśmy uporali się z tym, co nas kala, i powrócili do jego pierwotnego zamysłu, żebyśmy prowadzili święte życie dla życia Kościoła. To temat pierwszego listu do Tesaloniczan. Cały ten list pokazuje, że ze względu na życie Kościoła musimy prowadzić takie uświęcone życie. Gdy Bóg wchodzi do naszego wnętrza, zaczyna żyć w nas jako święty. Nawet to określenie Duch Święty w Nowym Testamencie, w tekście greckim, wskazuje na to, że Duch to święty. Ten, który w nas mieszka, to święty. Mieszka w nas ktoś, kto jest święty. Tylko Bóg jest święty. On jeden różni się od wszystkiego, co pospolite. Ale ten Bóg chce, żebyśmy my byli święci. W jaki sposób nas uświęca? Na dwa sposoby. Po pierwsze, robi to w aspekcie pozycji. Inaczej mówiąc, chce oddzielić nas od wszystkiego, co nie jest Nim, żebyśmy byli dla Niego. Dlatego musimy się oczyszczać, pozbywać wszystkiego, co w naszym życiu zastępuje nam Boga. Musimy modlić się o czyste serce, o to, by nasze serce było tylko dla Niego, żeby Bóg był naszym jedynym celem, abyśmy nie mieli innych celów prócz Niego. Musimy też zmienić swój stary styl życia, porzucić go. Nie powinniśmy żyć jak niewierzący. Nie powinniśmy chodzić tam, gdzie oni chodzą. Nie powinniśmy brać udziału w tym, w czym oni mają udział, bo jesteśmy ludem świętym. Gdy inni na nas patrzą, powinni dostrzec, że się od nich różnimy. Powinniśmy być solą ziemi. Powinno być w nas coś, co sprawia, że gdy ludzie stykają się z nami, zaczynają pragnąć Boga, ponieważ jesteśmy ludźmi oddzielonymi dla Niego. Gdy oddzielamy się w ten sposób dla Boga, stajemy na pozycji, na której On, święty, może przesycać nas sobą, przepajać nas, dzięki czemu napełniamy się Nim. W ten sposób uświęcamy się dla Boga nie tylko pod względem pozycji, ale także charakteru, usposobienia. Bóg wybrał nas w wieczności przeszłej, żebyśmy byli święci. I ostatecznie w wieczności przyszłej staniemy się świętym miastem. Znaczy to, że staniemy się w pełni przesyceni i przesiąknięci Bogiem w Chrystusie jako Duchu Świętym. To sprawi, że staniemy się święci, tak jak On jest święty i będziemy Jego świętą małżonką, świętą oblubienicą, która będzie Go wyrażać. Tego, który jedynie jest święty w całym wszechświecie.
Wspaniałe. Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę. Gościem w naszym studiu był Jan Nicał. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.